Lekcja szósta, 7 lutego. Ufność wyłącznie w Chrystusie. Sobota po południu, 31 stycznia. Tekst pamięciowy, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. List do Filipian 3:10-11. Jest w nas coś, co sprawia, że nie dowierzamy w zbawienie wyłącznie z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa. Z jakiegoś powodu wszyscy mamy skłonność do polegania na własnych uczynkach, jakby te mogły dodać cokolwiek do naszego zbawienia. W uderzający sposób Paweł rozprawia się z tą przypadłością w żywiołowej polemice przeciwko tym, którzy nalegają na obrzezanie jako rzekomo konieczne dla zbawienia. Aby wykluczyć możliwość przypisywania przez niektórych wierzących własnym uczynkom, takim jak obrzezanie, funkcji zbawczych zasług, Paweł wyraźnie stwierdza, że sprawiedliwość jest wyłącznie darem Chrystusa przyjmowanym przez wiarę, a nie przez przestrzeganie prawa. Choć obecnie kwestia obrzezania nie stanowi palącego problemu w środowisku chrześcijańskim, to jednak zrozumienie zasady zbawienia wśród większości chrześcijan z pewnością jest dalekie od biblijnego. Reformacja protestancka zaczęła się właśnie od kwestii roli wiary i uczynków w doświadczeniu wyznawcy Chrystusa. Ostatecznie to Chrystus jest dla nas wszystkim, sprawcą i dokończycielem wiary. Jeśli nasze priorytety są właściwie ustalone, to będziemy żyć w pewności Bożej miłości oraz cieszyć się obietnicą zbawienia tu i teraz, jednocześnie nie pokładając w ciele ufności. Niedziela, 1 lutego. Radość w Panu. Jakie pozytywne i negatywne spostrzeżenia wyraża Paweł w tych wersetach i jak wiążą się one ze sobą? Jak opisuje wierzących? Przeczytaj list do Filipian 3:1-3. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów. Strzeżcie się złych pracowników. Strzeżcie się przesady w obrzezywaniu, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Paweł zaczyna w bardzo pozytywnym tonie, niemalże jakby zamierzał zakończyć swój list. Ale nie poprzestaje na tym. Nawiązuje do jednego z zasadniczych tematów listu, radości w Panu. Następnie podaje powody tej radości. Najważniejsze jest to, że mamy pokładać ufność w Chrystusie, a nie w sobie samych. Chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. List do Filipian 3:3. Każdy z nas na własnych błędach musiał nauczyć się, że pokładanie ufności w ciele nie ma sensu. Mocne ostrzeżenie. Strzeżcie się powtórzone trzykrotnie w list do Filipian 3:2, nie występuje w tak wyrazisty sposób w żadnym innym fragmencie Pisma Świętego. Najwyraźniej Filipianie dobrze wiedzieli, do jakich zagrożeń nawiązuje Paweł. Ostrzeżenie to nie dotyczy trzech różnych problemów, ale jednej grupy, fałszywych nauczycieli, wskazanej na trzy różne sposoby. Izraelici mieli zwyczaj nazywać bezbożnych ludzi psami. Zobacz list do Filipian 3:2. Strzeżcie się psów. Strzeżcie się złych pracowników. Strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Fałszywych nauczycieli można także trafnie nazwać złymi pracownikami. Mówiąc o nich jako tych, którzy przesadzają w obrzezywaniu, nazywając ich dosłownie okaleczeńcami, Biblia Tysiąclecia, Paweł wskazuje na to, że ludzie ci, podobnie jak fałszywi nauczyciele w Galacji i innych miejscach, starali się narzucić obrzezanie nawróconym poganom. Czynili to wbrew decyzji zjazdu Kościoła w Jerozolimie. Zobacz 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Rzeczą ciekawą jest to, że rozwiązaniem na wszystkie duchowe wyzwania, w tym fałszywe nauczanie, jest radowanie się w Panu. Wszystko, czym się radujemy, przynosi nam radość podobnie jak w języku polskim. W języku greckim te dwa słowa są ze sobą związane. Bóg pragnie, byśmy byli radośni, a Jego słowo uczy nas prawdziwego szczęścia i trwałej radości. Droga do radości wiedzie przez przyjęcie Bożej łaski, pokładanie ufności w Bogu, przyjęcie błogosławieństw zbawienia, obranie prawa Bożego jako sposób łącznie z sobotą wiary w Słowo Boże oraz wychowanie dzieci w pobożności. Życie bywa trudne dla nas wszystkich niezależnie od tego, jak dobrze się nam powodzi. Z czego możesz i powinieneś się cieszyć wbrew aktualnym problemom? Co powstrzymuje cię od radowania się? Poniedziałek, 2 lutego. Dawne życie Pawła. Osoby nawracające się na chrześcijaństwo zazwyczaj dzielą swoje życie na to przed przyjęciem Jezusa i po tej decyzji. Podobnie czyni Paweł w 3 rozdziale listu do Filipian. Słusznie czynię. Czasami mówimy o osobach nie będących chrześcijanami jako dobrych ludziach, a wielu z nich jest właśnie takimi według standardów przyjętych w świecie. Jednak w świetle Bożych standardów żaden człowiek, chrześcijanin czy niechrześcijanin, nie jest sam z siebie dobry. W list do Filipian 3:4-6 Paweł wymienia to, czym chlubił się przed nawróceniem. Co było powodem jego dumy? Jak opisałbyś dobro w twoim życiu w przeszłości i obecnie? List do Filipian 3:4-6. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek beznagany. Wierzącym Żydom szerzącym fałszywe nauki Paweł wyraźnie przeciwstawia nieobrzezanych chrześcijan, którzy polegają w pełni na Chrystusie w kwestii zbawienia i nie pokładają ufności w ludzkich uczynkach, takich jak obrzezanie. Zobacz list do Hebrajczyków 6:1. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. List do Hebrajczyków 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. List do Rzymian 2:25-29. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu, jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery, taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Choć dawne życie Pawła i jego pochodzenie robiły spore wrażenie na innych Żydach, to jednak nie miały żadnego znaczenia w kwestii zbawienia. W gruncie rzeczy były dla niego przeszkodą, gdyż do pewnego czasu zaślepiały go tak, iż nie dostrzegał, że potrzebuje Chrystusa. Paweł był nie tylko obrzezany, ale był obrzezany 8 dnia po narodzeniu, co znaczy, że pochodził z izraelskiej rodziny i należał do ludu przymierza. Ponadto należał do plemienia Beniamina, na którego terytorium znajdowały się jedne z najważniejszych miast w Izraelu. Paweł nie tylko znał język hebrajski, ale i studiował u samego Gamaliela, najlepszego żydowskiego rabina. Jako młody człowiek przyłączył się do faryzeuszy, dogłębnie studiował prawo Boże oraz sposób jego stosowania zgodnie z tradycją. Paweł tak gorliwie zabiegał o prawo, iż prześladował Kościół, gdyż czuł, że jego istnienie stanowi zagrożenie dla żydowskiego sposobu życia, który, jak sądził, jest zalecany w prawie. Co ciekawe, choć wydawało się, że Paweł był bez zarzutu z punktu widzenia tej sprawiedliwości wymyślonej przez ludzi, to jednak uświadomił sobie, że prawo ma głębsze wymagania, które nie sposób w pełni pojąć, i że bez Chrystusa każdy człowiek jest skazany na potępienie za złamanie tego prawa. Jakie ważne rzeczy dotyczące prawa wskazali zarówno Jezus, jak i Paweł, i dlaczego wiara w Chrystusa, list do Filipian 3:9, a nie prawo, jest jedynym źródłem sprawiedliwości. Zastanów się, jak dobrze przestrzegasz prawa w świetle posłuszeństwa, które według Jezusa powinieneś okazywać. Porównaj list do Rzymian 7:7-12. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech otrzymawszy podniete przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. Ewangelia Mateusza 5:21-22, 27-28. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, recha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Wtorek, 3 lutego. Co naprawdę się liczy? Jak zauważyliśmy we wczorajszej części lekcji, to, co wcześniej było powodem dumy Pawła, okazało się przeszkodą na drodze do wiary, gdyż sprawiało, że Paweł nie dostrzegał, iż potrzebuje Chrystusa. Paweł, pisząc o tym, stosuje terminologię z dziedziny ekonomii, zysku i straty, by opisać swój duchowy rejestr księgowy przed przejściem do wiary. Choć nie lubimy o tym myśleć, to jednak każdy człowiek ma coś w rodzaju duchowego rejestru. Przed poznaniem Chrystusa Paweł posiadał swój rejestr zgodny z żydowskimi wartościami przyjętymi w jego czasach, zamiast biblijnych wartości nauczanych przez Jezusa. Po nawróceniu jego duchowy rejestr zmienił się diametralnie, stosownie do nowej skali wartości, w której nie liczy się waluta judaizmu, ale prawda objawiona przez Boga. Ten, który przybył z nieba, może mówić o niebie i właściwie przedstawiać to, co składa się na niebiańską walutę, na której odcisnął swój obraz i podpis. On wie, w jakim niebezpieczeństwie są ci, których przyszedł podnieść z upadku i wywyższyć, dając im miejsce obok siebie na swoim tronie. Wskazuje więc, jak groźne jest przywiązywanie się do bezużytecznych i niebezpiecznych rzeczy. Odwodzi umysły od spraw ziemskich ku niebiańskim, abyśmy nie tracili czasu, talentu i możliwości na to, co jest zupełną marnością. W świecie judaizmu z pierwszego wieku naszej ery Paweł był wschodzącą gwiazdą aż do dnia, w którym oślepiony chwałą Jezusa na drodze do Damaszku doświadczył przywrócenia duchowego wzroku i zaczął widzieć wyraźnie. W 9 rozdziale Ewangelii Jana przedstawiona jest historia innego człowieka, który był niewidomy, ale potem wyraźnie ujrzał Jezusa. W kontekście tej historii Jezus powiedział, że On przyszedł na świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Ewangelia Jana 9:39. Jakie zastosowanie ta zasada znajduje w twoim życiu? Co może być cenniejsze niż życie wieczne w niebie i na nowej ziemi? Jednak świat jest ślepy na tę wieczną rzeczywistość i nie uwzględnia jej w swojej hierarchii wartości. Istnieje zasadnicza rozbieżność między tym, co jest cenione w świecie, a tym, co ceni niebo, podobieństwo do Chrystusa i zbawienie. Zobacz Ewangelia Mateusza 13:22. A posiane między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Ewangelia Łukasza 4:5-6. I wyprowadził go na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci to całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. Pierwszy list Jana 2:16. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Świat może nas zaślepiać na duchowe prawdy i to, co naprawdę się liczy. W jaki sposób możemy zachować w naszej świadomości to, co jest naprawdę ważne? Środa, 4 lutego. Wiara Chrystusa. Musimy dobrze zrozumieć to, co Paweł starał się wyrazić. Podczas spotkania z Jezusem na drodze do Damaszku doświadczył niezwykłej przemiany. Zostawił za sobą swoje dotychczasowe życie i poleganie na prawie, aby pójść za Chrystusem i żyć w łączności z Nim, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. List do Filipian 3:8-9. Znaleźć się w Nim. List do Filipian 3:9, to jest w Chrystusie, to ciekawe wyrażenie. Przeczytaj list do Efezjan 1:4, drugi list do Koryntian 5:21, list do Kolosan 2:9, list do Galacjan 2:20. Na podstawie tych wersetów spróbuj opisać, co Paweł miał na myśli. List do Efezjan 1:4. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości. Drugi list do Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. List do Kolosan 2:9. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. List do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Słowa Pawła o znalezieniu się w Chrystusie stanowią przedmiot dogłębnych studiów. Jednak nie powinno nas zaskakiwać, że sam Paweł wyjaśnił je najlepiej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. List do Efezjan 1:10. Taki był cel Boga od początku. Paweł wyjaśnia, jak się to dzieje. Jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Pierwszy list do Koryntian 1:30. Bycie w Chrystusie obejmuje wszystko, co jest związane z planem zbawienia, od pierwszych przebłysków naszej duchowej świadomości i mądrości, przez usprawiedliwienie z łaski przez wiarę sprawiedliwość, przygotowanie do nieba poświęcenie, aż po przemienienie w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa odkupienie. Zbawienie jest dziełem Chrystusa od początku do końca, dla nas i w nas. Tak więc zyskując Chrystusa, mamy wszystko, czego potrzebujemy. Jakie dwa pojęcia przeciwstawia Paweł i dlaczego powinniśmy zawsze pamiętać, że są one przeciwne sobie? Przeczytaj list do Filipian 3:9. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary. Paweł uświadomił sobie, że posiadanie własnej sprawiedliwości nie jest żadną rzeczywistą sprawiedliwością, gdyż prawo nie może udzielać życia. Tylko Chrystus może to uczynić, a dar ten musimy przyjąć przez wiarę. I nie jest to byle jaka wiara. W końcu nawet demony wierzą i drżą ze strachu. Jedyną wiarą mającą znaczenie w kwestii zbawienia jest wiara Chrystusa. Jedynie jego wiara była powiązana z zupełnym posłuszeństwem i była w stanie takie posłuszeństwo okazać. Greckie słowo pistis, tłumaczone jako wiara, oznacza także wierność. Zatem gdy jesteśmy w Chrystusie i On mieszka w nas, wówczas żyjemy przez Jego wiarę, którą przyjmujemy przez naszą wiarę w Niego. Czwartek, 5 lutego. Tylko jedna rzecz, poznanie Chrystusa. Jakie zasadnicze myśli wyraża Paweł w tym fragmencie listu? Przeczytaj list do Filipian 3:10-16. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejako bym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Z pewnością nic nie jest ważniejsze niż poznanie Chrystusa, który ostatecznie gwarantuje, że On rozpozna nas i przyzna się do nas przed Ojcem. Jak możemy Go poznać? Przez Jego spisane Słowo, czytając je i żyjąc zgodnie z Nim. Nie znamy Go twarzą w twarz, jak znali Go uczniowie. Jednak oni, choć widzieli Go na własne oczy i słuchali Go dzień po dniu, nie pojmowali Jego słów. Świadczy to wyraźnie o tym, że potrzebujemy kierownictwa Ducha Świętego. Zobacz Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Im lepiej Go znamy, tym bardziej przybliżamy się do Niego, gdyż doświadczamy mocy zmartwychwstania Jego. List do Filipian 3:10, która wzbudza nas do nowego życia. Przybliżamy się do Jezusa, między innymi uczestnicząc w cierpieniach Jego. Każda próba, którą przechodzimy, oraz każde bolesne doświadczenie, które przychodzi nam znosić, pomagają nam poznać i pełniej docenić to, czego Jezus dokonał dla nas, oraz wyraźniej zrozumieć Jego i Jego wolę. Trzeci sposób, w jaki możemy przybliżać się do Jezusa, to dążenie naprzód, do celu. Co jest tym celem? Greckie słowo skopos użyte w tym wersecie występuje tylko raz w Nowym Testamencie. Oznacza ono linię mety w wyścigu i nagrodę, jaką otrzymuje zwycięzca. Paweł nazywa ją nagrodą w górze, do której został powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. List do Filipian 3:14. Jak Chrystus przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie wstąpił do nieba, tak Bóg zaprasza nas do przyjęcia niebiańskiej nagrody, życia wiecznego. Oczywiście jeszcze nie osiągnęliśmy tego celu. Nie będziemy doskonali w pełnym znaczeniu tego słowa, póki nasze znikome ciało nie zostanie przemienione w postać, podobną do uwielbionego ciała Chrystusa. List do Filipian 3:21. Poznając Go i żyjąc w Jego obecności dzień po dniu, zmierzamy do celu, jakim jest podobieństwo do Jezusa pod każdym możliwym względem już tu i teraz. Oto na czym Paweł skupiał całą swoją uwagę. Podobnie jak biegacz ścigający się w zawodach, tak i my nie oglądamy się za siebie, nie patrzymy, skąd przybiegliśmy albo kto biegnie za nami. Skupiamy uwagę wyłącznie na tym, co jest przed nami, na niebiańskiej nagrodzie, która czeka na nas. Obraz przedstawiony w tych słowach jest bardzo żywy. Biegacz kieruje wzrok ku mecie, wytężając siły i mknąc wytrwale do celu. Dlaczego w twojej więzi z Panem ważne jest to, byś nie patrzył wstecz na swoje grzechy i upadki, ale do przodu, na to, co zostało ci obiecane już teraz w Chrystusie. Piątek, 6 lutego. Do dalszego studium. Ten, kto pragnie rozwinąć silny i zrównoważony charakter oraz chce być właściwie ukształtowanym chrześcijaninem, musi oddać wszystko i czynić wszystko dla Chrystusa, gdyż Odkupiciel nie przyjmie połowicznej służby. Codziennie musi się uczyć, co to znaczy poddać się. Musi studiować Słowo Boże, ucząc się Jego znaczenia i przestrzegając wyłożonych w Nim zasad. W ten sposób może osiągnąć standard chrześcijańskiej doskonałości. Dzień po dniu Bóg działa z nim, doskonaląc charakter, który ma przetrwać ostateczną próbę. Dzień po dniu wierzący dokonuje wobec ludzi i aniołów wzniosłego eksperymentu, wykazując, co Ewangelia może uczynić dla upadłych ludzi. Ci, którzy czekają na przejście oblubieńca, mają mówić ludziom, oto wasz Bóg. Księga Izajasza 40:9. Ostatnie promienie światła miłosierdzia, ostatnie przesłanie miłosierdzia dane światu jest objawieniem charakteru Boga, którego podstawę stanowi miłość. Dzieci Boże mają objawiać chwałę Boga. W swoim życiu i charakterze mają objawiać to, czego dokonała dla nich łaska Boża. Światło słońca sprawiedliwości ma jaśnieć w dobrych czynach, w słowach prawdy i czynach świętości. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad kwestią radości w Panu. Zwróć uwagę, że nie mamy się radować z życiowych prób, choć i taka rada jest zawarta w Biblii, ale mamy się radować w Panu. Dlaczego ważne jest to, byśmy zawsze patrzyli na Niego, Jego dobroć, Jego moc, Jego miłość i Jego zbawienie? Jak pomaga nam to w próbach, które nieuchronnie niesie nam życie? 2. Zwróć uwagę na to, jak powyższe stwierdzenia Ellen White opisują rolę łaski w dokonywaniu dobrych uczynków przez chrześcijan. Dlaczego ta funkcja łaski Bożej jest tak ważna w naszym oczekiwaniu na rychłe powtórne przyjście Chrystusa? Choć nie jesteśmy zbawieni przez dobre uczynki, to jednak czy możemy być zbawieni bez nich? 3. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego rozważcie szerzej kwestię niepokładania ufności w ciele. Co to znaczy? Dlaczego taka ufność jest niewłaściwa? Czy nasze ciało nie jest darem Stwórcy?